To, co ja obserwowałam u bliskiej mi osoby, która niedawno brała ślub, to była ogromna huśtawka emocjonalna. Mm-hmm. To było od ekscytacji przez właśnie to, o czym wspomniałaś, czyli najgorszym problemem, jaki mógł się wydarzyć, to był błąd na winietce, czyli jakaś tam literówka w nazwisku. I to był dramat nie do przeżycia, a przecież tak naprawdę nikt na to nie zwraca uwagi. Mm-hmm. Poza tą zainteresowaną parą, przez właśnie jakiś taki moment chyba zdania sobie sprawy z tego, że no to życie się zmienia, że pewien etap się kończy i kolejny się zacznie. I niby ten partner jest znany i to wszystko jest tak, jak powinno być i ten ślub jest tym, czego obydwoje chcą. A jednak jest jakiś taki lęk chyba w tych pannach młodych, że no coś tam się zmieni w tym życiu.
No żegnamy jakiś etap, witamy nowy. I takie momenty przejścia zawsze są dla nas trudne emocjonalnie. Nie wiem, czy to jest wyprowadzka ze starego miejsca do nowego, nawet takiego, na które się cieszymy, tak? Nie wiem, wybudowaliśmy sobie nowy dom piękny i wyprowadzamy się z kawalerki w bloku, ale mimo wszystko, no coś tam zostaje, tak? Jakiś etap zalicza się do przeszłości. I takim wątkiem, którego u nas się trochę nie porusza, u nas mam na myśli w Polsce, ja staram się w ogóle nie mówić, że u nas w Polsce to coś jest gorzej, a gdzieś na zachodzie to lepiej, ale taki nurt świadomego, świadomej organizacji, świadomego podejścia do wesela już gdzieś tam w Stanach jest dosyć mocno zakorzeniony i nie ukrywam, że ja też mnóstwo wiedzy wyniosłam właśnie stamtąd. Więc no, ten moment przejścia jakby jest dla nas trudny i nie możemy oczekiwać od siebie, że będziemy tylko myśleć w kategoriach tych jednorożców, tęcz i w ogóle wow i tak super. To jest super i my się z tego cieszymy, ale to nie znaczy, że w tym samym czasie nie możemy opłakiwać tego, co zostawiamy. Także przestajemy być formalnie dziećmi. Nie przestajemy być dziećmi naszych rodziców, tak? Ale jest to takie potwierdzenie, że o kurczę, to ja już jestem na innym etapie, że gdzieś tam coś się kończy i ja trochę nie kupuję tego, może, nie wiem, może to u ludzi bardziej dojrzałych, może to ma jakiś większy sens. Ja trochę nie kupuję takiego stwierdzenia, że papierek niczego nie zmienia, bo to nie chodzi o papierek. To chodzi o ten krok, tak? Właśnie o tę przeprowadzkę. Więc ta huśtawka musi występować. To jest moment przejścia. Tak? Momenty przejścia są generalnie dla nas jako ludzi no, taką małą rewolucją w życiu.
Co my sobie możemy w takich momentach przejścia dać i jak się sobą zaopiekować w takich sytuacjach?
Myślę, że przede wszystkim zaakceptować, że okej, jest nam trudno. Zrozumieć siebie przede wszystkim. I nie dać się takiej znowu presji, że właśnie musimy być całe w skowronkach, że chciałaś, a teraz płaczesz, że przecież o co ci chodzi, że my musimy być właśnie jak te różne dziewczyny na Instagramie super szczęśliwe i epatować tą radością z tego, że to jest nasz wielki dzień. To musimy to po prostu zaakceptować. Tak? Niektórzy tak mają, a niektórzy tylko udają, że tak jest, że to jest właśnie, że to wygląda tak właśnie różowo. Ja bardzo, bardzo rzadko spotykam kogokolwiek, kto właśnie miałby takie nastawienie, jak się widzi na Instagramie. Jednak zawsze to jest taki miks bardzo intensywnych, nie zawsze tylko pozytywnych emocji.
No to już wiemy, że sami sobie możemy dać akceptację, a co możemy dać właśnie z takiej perspektywy osoby bliskiej? Mm-hmm. Czyli nie konkretnie panny młodej czy pana młodego, tylko właśnie jak pomóc tym, którzy przechodzą przez te trudne emocje i co możemy dla nich zrobić w takich sytuacjach?
To jest o tyle trudniejsza sprawa, że
Bo my często też nie rozumiemy tego, co się dzieje.
Tak.
Tak jak już tutaj powiedziałaś i tak jak wspomniałyśmy na przykład o tej literówce, no dla nas to jest naprawdę jakaś drobnostka, która jest po prostu szczegółem, który gdzieś tam, no właśnie, zawsze coś pójdzie nie tak. Cieszmy się, że tylko to poszło nie tak, a nie, nie wiem, coś się wydarzyło, tak jak tutaj mówiłaś o tej sytuacji, gdzie było miejsce, ale w zasadzie nic więcej, żadnej obsługi. No to jest sytuacja zupełnie nieporównywalna, tak? Wielkością, tak, skalą. Ale dla tych konkretnych ludzi, którym się przytrafia właśnie literówka, no to może być problem nie do przejścia. I jak człowiek, dla którego to jest naprawdę drobnostka, może pomóc właśnie tej osobie, dla której to jest wielka rzecz?
To jest o tyle trudna sprawa, że wydaje mi się, i też znowu nie chcę mówić, że jako naród, tak, ale wydaje mi się, że generalnie mamy jakiś problem, a zwłaszcza pokolenie naszych rodziców, w takim pochyleniu się nad tymi emocjami, nie bagatelizowaniu tego. Wciąż próbujemy naprawić tego człowieka, któremu jest źle. I mówimy, ale przecież nic się nie stało. Ale dla niej się stało. I to nie jest ważne, co my o tym myślimy. To nie jest ważne, czy dla nas, czy to jest w naszej ocenie istotny problem. To jest ważne, jak ta osoba się z tym czuje. I teraz ją trzeba przede wszystkim wysłuchać. Ją trzeba wysłuchać, przytulić. Spróbować, no, w zależności od tego, jaki to jest problem, spróbować może zaproponować jakieś rozwiązanie, ale też dużo się o tym teraz mówi, żeby nie próbować koniecznie naprawiać tej osoby. Nie no trudno, stało się, to się stało, tak? I pozwolić jej odżałować, żeby odbyć tę żałobę taką nad tym, co się dzieje, bo tak naprawdę w tych emocjach, nad tą literówką, wychodzi ta żałoba nad tym życiem, które się, ten żal, nad tym życiem, które, no, nad tym, że coś minęło.
Tak? No to
że
może być tylko katalizator dla tych emocji, tak. Tak? Które gdzieś tam są głębiej schowane, niekoniecznie nazwane.
Tak, tak, tak. No bo przecież no, nie dopuszczamy ich do siebie. I właśnie, bo teraz sobie uświadomiłam, że nie dokończyłam tego wątku z tym, jak to jest prezentowane w Stanach. Więc właśnie tam żal jest taką integralną częścią tego procesu wychodzenia za mąż, czy brania ślubu, powiedzmy, w obie strony. Jakby to jest naturalne. I możemy sobie to opłakać przecież, tak? No czemu nie? No coś się kończy. Albo nawet nie uświadamiamy sobie tego, ale sobie popłaczemy, bo nam się chce płakać. I teraz ważne jest, żeby takiej osoby, będąc z zewnątrz, nie próbować na siłę pocieszyć. Trochę trzeba do niej podejść tak jak do dziecka. Jeżeli dziecku jest źle, to trzeba je przytulić, być przy nim przede wszystkim. Ono tego potrzebuje. Ja mam dwoje małych dzieci i uczę się tego bardzo mocno i bardzo intensywnie aktualnie, bo też nie są to schematy, które są dla mnie naturalne, wyniesione z domu. Że nie trzeba próbować znaleźć za wszelką cenę rozwiązania tego problemu albo zatrzymania tego potoku łez. Niech on płynie. Po prostu niech on płynie. Niech ona się wypłacze i będzie jej lepiej. I jakby później pewnie uświadomi sobie, że może faktycznie ta literówka to nie jest taka poważna sprawa, ale musi popłynąć.
Czyli chyba taką najlepszą i najbardziej uniwersalną receptą na takie trudne sytuacje jest po prostu bycie. Bycie blisko, obecność przy tych ludziach.
Tak, moim zdaniem tak. I właśnie najgorsze, co możemy zrobić, to zostawić taką osobę samą, bo jej nie rozumiemy, albo bagatelizować temat. Bo dla niej to widocznie jest ważne. Skoro ona z tego powodu płacze, to dla niej to jest ważne.
Ja wspomniałam, mam przed sobą taki przewodnik, który stworzyłaś. Przewodnik po tych wszystkich emocjach. Już powiedziałyśmy bardzo dużo o tej huśtawce nastrojów i o tym wszystkim, że tu jest żal, że tu jest troszkę strachu też, trochę frustracji. To może powiedzmy też o tych dobrych emocjach, o których też piszesz w swojej książce.
Tak, dobrych emocji, podobnie jak tych, no nie powiedziałabym, że złych, ale trudnych. Ja je nazywam raczej trudnymi emocjami. Jest cały wachlarz, bo jakby też cieszymy się, tak? To jest naturalne, że cieszymy się na to wesele, że towarzyszy nam taka wręcz ekscytacja, tak? Tym, co się wydarzy i tym, że to wszystko będzie fajnie wyglądać, że będą ludzie, na których nam zależy. I czasem, ja też zwracam na to uwagę, że oczekujemy od siebie właśnie tej, chociażby tego, czy to uczucie ekscytacji zostanie z nami przez cały ten okres przygotowań. Ale ono jest tak intensywne, że to jest wręcz niemożliwe. Znaczy zamęczyłybyśmy się, gdybyśmy cały czas były w takiej fazie właśnie podekscytowania, takiego też napięcia, pozytywnego, ale też napięcia. Więc te pozytywne i trudne emocje, ja to też dlatego nie dzieliłam tego w tym moim przewodniku.
No właśnie, mamy tutaj podział alfabetyczny. To nie jest podział, który jest właśnie takim podziałem łatwe i trudne emocje. Mhm. Czy te emocje dobre, czy kojarzące się negatywnie, no bo nie ma tych emocji złych. Mhm. Tylko wszystkie w zasadzie stawiasz tutaj na równi.
Tak, bo one się przeplatają, tak? Przychodzi moment, jest moment ekscytacji i moment przerażenia i to może w ogóle następować jedno po drugim, tak? Że przechodzimy przez to płynnie, czasem jest to taki w ogóle tygiel, mamy po prostu mętlik w głowie, bo z jednej strony się cieszymy, z drugiej jesteśmy przerażeni i towarzyszy nam strach i też frustracja, bo na przykład, nie wiem, napotkaliśmy na jakiś mur, nie wiem, nie jesteśmy w stanie zmieścić tej ilości gości do lokalu, czy coś innego się wydarzyło. Więc nie ma czegoś, nie ma takiej sytuacji, żeby to wszystko było, albo to się dzieje tylko na Instagramie, że właśnie jest tylko pięknie i wspaniale i lekko i przyjemnie. Zawsze są też te dołki, kiedy jest trochę trudniej.
Tak, i tutaj jednym z takich dołków, który mnie osobiście bardzo zastanowił w przypadku tematu ślubnego, jest samotność. Możesz trochę więcej o tym powiedzieć?
To jest, ten wątek już ruszyłyśmy rozmawiając o wsparciu z zewnątrz. Ja widzę, że panny młode bardzo często tego wsparcia właśnie nie dostają. Albo dostają go za mało, tak? Bo rodzina nie rozumie. Narzeczony no też może nie rozumie. No i teraz różnie bywa na polu na przykład przyjaźni. Zdarzają się takie sytuacje i słyszałam o jednej takiej, znam jedną taką historię, że w momencie, w którym doszło do zaręczyn, od panny młodej odwróciła się przyjaciółka. Jakby kompletnie zniknęła, przestała utrzymywać z nią kontakt, mimo że przyjaźniły się przez wiele lat. I okazało się, że gdzieś tam po latach sobie to przegadały, i okazało się, że dla tej przyjaciółki, która była singielką, której było źle z tym, że nie może sobie znaleźć partnera, to było nie do udźwignięcia. Po prostu emocjonalnie ona nie dała rady. I takie rozwiązanie było dla niej łatwiejsze. Więc właśnie dzieją się też i takie sytuacje. Oczywiście to jest skrajny przypadek, ale widuję bardzo często dziewczyny na grupach ślubnych przede wszystkim, które no widać, że nie mają się za bardzo z kim podzielić, tak? Dostać jakiejś takiej obiektywnej opinii na temat, nie wiem, makijażu czy sukienki. Widać, że one są w tym zupełnie same, że gdzieś tam jeszcze pojawia się jakiś motyw krytyki ze strony najbliższych, że na przykład nie wiem, poszła z mamą wybierać sukienkę, mama w zasadzie wszystko, co jej się podobało, skrytykowała. I teraz ona jest zostawiona z tym zupełnie sama po prostu. I mi jest zawsze bardzo smutno, kiedy widzę, że te osoby no, szukają jakiejś właśnie pomocy na tych grupach. Nie ma nic złego oczywiście w tym, tak? Tylko to pokazuje, że no, one nie mają przy sobie nikogo, na kogo mogą tak do końca liczyć.
I to też jest chyba taka wskazówka właśnie nie tylko dla panien młodych, ale dla tych, którzy im towarzyszą w tej drodze, żeby jednak być takim bardzo delikatnym we wszystkim, co mówimy i we wszystkim, co robimy wobec tej kobiety. No bo rzeczywiście to jest taki czas trudny emocjonalnie, gdzie jest dużo stresu i myślę, że tak się trochę ten człowiek, ta kobieta uwrażliwia na wszystko to, co jej się mówi i tak dalej. I co się robi, więc chyba to jest też taki czas trochę właśnie tutaj testu i sprawdzianu dla otoczenia. Czy my naprawdę potrafimy taką osobę wesprzeć, bo wydaje się, że to jest bliska nam osoba. No tutaj mówisz o przyjaciółce, która się odwróciła. Bardzo trudna historia. Myślę, że dla jednej i dla drugiej strony przecież.
Tak, oczywiście. I oczywiście patrząc na to jednostronnie, można sobie pomyśleć wiele złych rzeczy na temat tej dziewczyny, tak? I jest to okropne i brutalne i jakby straszne, patrząc tylko i wyłącznie z perspektywy panny młodej. Ale jednak, jeżeli zrozumiemy, i one też sobie to przegadały jednak, tak? To jakby po latach gdzieś tam przystąpiły do reaktywacji tej znajomości. Ja już nie wiem, z jakim skutkiem. Ale na etapie, na którym o tym słyszałam, to z dobrym, obiecującym. Więc gdzieś tam ten kontekst. Ja dlatego zawsze uważam, że trzeba tych ludzi też z innej strony zrozumieć. I na to uczulam pary, tak? Żeby zanim się tak ustawią przeciwko temu, co słyszą, spróbowali zastanowić się, z jakiego miejsca to wypływa. I wtedy jest łatwiej pewne rzeczy przyjąć, zaakceptować. Nawet jeżeli jest taka gotowość, pójść na jakiś kompromis. Bo zrozumienie daje nam wiedzę i jakby pokazuje nam, w którym kierunku możemy pójść, żeby odnaleźć jakąś tam wspólną drogę. I zgadzam się absolutnie z tobą, że panna młoda jest właśnie taka uwrażliwiona w tym momencie. I na to no nie ma żadnego złotego środka. Po prostu tak jest. Ja trochę porównuję przygotowania do ślubu z macierzyństwem. I o macierzyństwie dużo się mówi i właśnie o tym, że hormony, że coś tam. Ale w wypadku ślubu mamy kilka elementów, które jakby się kumulują. Tak? To są, ja w ogóle wychodzę z założenia, że to są najtrudniejsze momenty w życiu człowieka. Znaczy najtrudniejsze sprawy w życiu człowieka, czyli to jest rodzina, pieniądze i to niemałe pieniądze bardzo często. Związek. Do tego jeszcze z boku mamy jakąś pracę, w której też no, mamy swoje stresy i przecież, żeby na to wszystko zarobić, na życie, na wesele też musimy pracować. A jeżeli mamy taki natłok zajęć, taki natłok też czynników stresogennych, no to zdrowie też czasem potrafi nam się wysypać. Chociażby to zwykła infekcja, czy nie wiem, grypa, COVID, tak? To nas osłabia. W związku z tym ta wrażliwość jest naprawdę uzasadniona, tak? Bo każdy z tych elementów jest w stanie nas wywrócić, tak? Jakby porządne starcie z rodzicami, czy perspektywa wydania dużej ilości pieniędzy w krótkim czasie, no to jest krótki czas, potrafi po prostu kompletnie nas wykoleić. I teraz mamy to wszystko w jednym. Jakby stresujemy się wszystkim naraz, tak? Bo chcemy jednocześnie, no, musimy zapłacić za to wesele, chcemy, żeby to było fajne, ale jednocześnie staramy się jednak nie doprowadzać do tych konfliktów. One się pojawiają czasem niezależnie od naszej woli. Więc to wszystko razem sprawia, że to uwrażliwienie nie jest jakimś przejawem nadmiernej delikatności.
Czy jakiejś histerii.
Czy jakiejś histerii. A to się często nazywa histerią. Właśnie. To jest jedna z rzeczy, których bliscy nie powinni robić. Znaczy nie powinni nazywać panien młodych histeryczkami, bo to jest naukowo uzasadnione. Tak? Znaczy ona jest po prostu w trudnym momencie swojego życia i jest jej trudno.
Po prostu. I to musimy zrozumieć, tak.